Ile razy była już przekładana nowelizacja ustawy wiatrakowej? Liczył pan, czy stracił pan już rachubę? Bo ja straciłam.
No kilka, żeby nie powiedzieć kilkanaście, no bo to jest coś, co powinno się pojawić w ciągu pierwszych 100 dni rządów, bo nowelizacja
prawa wiatrakowego
była...
No i się pojawiło, tylko w bardzo złym kontekście.
Tak, to znaczy w zasadzie pojawiło się jeszcze przed objęciem rządów przez obecną ekipę, tylko wtedy zniknęło i potem nie pojawiało się bardzo, bardzo długo, aż do teraz, gdzie wiemy, że ten projekt jest, no, gdzieś tam wisi w przestrzeni pomiędzy ustaleniami międzyresortowymi, a już stałym komitetem przy Radzie Ministrów. Można powiedzieć, że tempo nie jest satysfakcjonujące, no bo jednak... zmiany w prawie wiatrakowym to jest coś, co zostało już bardzo dobrze przerobione, jeżeli chodzi o współpracę z branżą, jeżeli chodzi o konsultacje, jeżeli chodzi o też ogólne wpasowanie tego, co ma znaleźć się w tym całym przedsięwzięciu prawnym. Czekamy, aż to wreszcie zostanie przyjęte przez rząd, czekamy, aż to wreszcie zostanie wciągnięte na poziom prac sejmowych, ale kiedy to nastąpi, no to trudno powiedzieć.
Mam wrażenie, że wszystkie fakty zostały już ustalone, ekspertyzy zaakceptowane, zdania zostały uzgodnione, ale nadal nie trafia to pod głosowanie. Kto jest blokerem tej ustawy odległościowej?
To znaczy, to jest pytanie, które zadają sobie chyba wszyscy w tym momencie. Tych blokerów, jakkolwiek to nazwiemy, jest bardzo dużo, ale nie wiadomo, kto odgrywa kluczową rolę.
Bo zdziwiłam się, że nawet resort kultury miał coś do powiedzenia w sprawie wiatraków.
Tak, tam chciano zapewnić sobie odpowiednią odległość od zabytków, resort rolnictwa, teraz resort aktywów państwowych i resort finansów odegrały rolę przy ściąganiu projektu ustawy wiatrakowej z tego ostatniego posiedzenia stałego komitetu przy Radzie Ministrów. I można powiedzieć, że w zasadzie cały rząd jakoś gra tak troszeczkę na wyhamowanie tych wiatraków. Nie mają szczęścia te technologie, natomiast widać, że chyba jest to powiązane z, powiedzmy, takim odium, które zostało przypisane do technologii wiatrowych. I z racji napiętej atmosfery politycznej, zasadzonej na kampanii prezydenckiej, nikt nie chce, żeby ten temat znów został wciągnięty w tryby takiej politycznej, bieżącej walki, no bo nikt na tym nie skorzysta, a wiadomo, że rozwój energetyki wiatrowej, który powinien postępować znacznie szybciej, jest wstrzymywany legislacyjnie od 2016 roku. Są gminy w Polsce, które wręcz domagają się właśnie budowy elektrowni wiatrowej. Są gminy w Polsce, gdzie próbowano zablokować rozwój tych technologii, ale się nie udało, bo nie zebrano wystarczającej liczby głosów. Mowa tutaj o gminie Głubczyce, gdzie była akcja referendalna prowadzona w tym zakresie. Ten temat jest gorący, wokół niego krąży bardzo dużo nieprawd i półprawd i manipulacji. No ale cóż, no zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Mam nadzieję, że w końcu uda się te wiatraki odblokować.
W Polsce energetyka wiatrowa odpowiadała za około 15% pozyskanej energii w poprzednim roku. Czy to realne, że zwiększymy ten udział zgodnie z oczekiwaniami Unii do 34% do 2030 i ponad 50% do 2050 roku.
To, co się w tym momencie dzieje na świecie, jeżeli chodzi o takie szacunki dotyczące źródeł odnawialnych, to jest notoryczne mijanie się tych szacunków z rzeczywistością, polegające na tym, że OZE generalnie robią lepszą robotę niż zakładano. I to widzimy nawet po szacunkach takich agent, jak Międzynarodowa Agencja Energii, która no, specjalizuje się w przewidywaniu tego, jak będzie wyglądał nasz system elektroenergetyczny. I jeżeli się prześledzi prognozy tejże agencji dotyczące rozwoju OZE na kolejne lata, to widać, że one wszystkie były mylne, bo OZE zawsze wypadały lepiej. Więc te poziomy, o których mówimy, no to i tak będą osiągnięte właśnie mocą już rozpędzonych technologii, a jeszcze jeżeli do tego dojdą nowe rozwiązania w postaci na przykład lepiej zespolonych z systemem elektroenergetycznym magazynów dostępnych dla zwykłego użytkownika, no to już w ogóle sytuacja się jeszcze bardziej poprawi na korzyść źródeł odnawialnych. Oczywiście to nie są rozwiązania, które można tak jako wyłączne recepty na nasze problemy energetyczne, ale one odegrają bardzo dużą rolę w tym zakresie. No i też warto tutaj napomknieć, że w Polsce już w tym momencie 1/3 naszej energii prawie pochodzi ze źródeł odnawialnych, pomimo tego, że nasza transformacja jest zapóźniona i posuwa się w bardzo trudnych warunkach zarówno legislacyjnych, jak i też można powiedzieć takich ogólnogospodarczych, bo wiemy, że duża część polskiej gospodarki nie jest przychylnie nastawiona co do rozwoju takich technologii. No a mimo wszystko w ciągu ostatnich kilku lat udało się napędzić rozwój tych rozwiązań i dzięki temu jesteśmy już na poziomie właśnie tak gdzieś powiedzmy prawie 1/3 energii ze źródeł odnawialnych. To jest sukces jak na naszą miarę. Oczywiście w skali Europy to jest wynik niesatysfakcjonujący, ale w skali takiego kraju jak Polska jest to naprawdę, naprawdę nieźle.
I naszych warunków. Do 2040 roku ma być już 11 gigawatów mocy wiatraków na Bałtyku i mają one odpowiadać aż za 19% energii w systemie. Takie informacje się pojawiają na stronach rządowych. Ale już nawet w Unii Europejskiej pojawiają się głosy, że energetyka wiatrowa, która będzie pochodziła z wiatraków na morzu, będzie o wiele droższa niż zakładano. To znaczy, że niedoszacowano tych kosztów, czy firmy, które inwestują w energetykę wiatrową na morzu, chciały wykorzystać koniunkturę i podwyższyły koszty swoich usług i produktów.
Problem leży troszeczkę gdzie indziej. To znaczy głównie w tym, że sektor energetyki wiatrowej na morzu wpadł w pewne problemy dotyczące zwyżki kosztów wynikające z zaburzeń z czasów pandemii, z czasów wojny na Ukrainie. Tutaj warto zwrócić uwagę właśnie na pewne elementy stricte budowlane, których cena skoczyła i to się przełożyło na cenę energii z tychże źródeł. Tak samo wiatraki na morzu mają pewnego niebezpiecznego konkurenta w postaci wiatraków na lądzie, które buduje się prościej, szybciej i taniej. Z tego względu, że nie trzeba tworzyć na przykład specjalnego zaplecza portowego, serwisowego. Tutaj te technologie lądowe są dostępniejsze, po prostu nastąpiła pewna optymalizacja. I to widzimy chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie projekt wiatraków na lądzie rozwija się bardzo dynamicznie, a projekt wiatraków na morzu w zasadzie od lat stoi w miejscu. No i teraz został zresztą też zablokowany przez prezydenta Trumpa, ale to w żaden sposób nie wpływa na politykę energetyczną USA, bo wiatraki na morzu się tam po prostu nie rozwijały. Stany Zjednoczone mają dosłownie kilka turbin wiatrowych na morzu. Polska chce zbudować 11 gigawatów mocy w tych urządzeniach. W Stanach Zjednoczonych jest 50 megawatów. Przypomnę, 1 gigawat to jest 1000 megawatów. Więc to jest ta różnica, chociaż Stany Zjednoczone są przecież z dwóch stron otoczone wodą.
Przeczytałam taki wywiad z profesorem Władysławem Mielczarskim, ekspertem do spraw energetyki, i on tam podnosi, że Baltica 2 będzie kosztowała 30 miliardów złotych, z czego od 28 do 29 miliardów zostanie wytransferowanych, a 1 albo 2 miliardy złotych zaledwie zostaną w Polsce. Polska w zasadzie sfinansuje firmy zachodnie. Oczywiście trzeba pamiętać, że Polska nie ma technologii swojej, aby budować wiatraki na morzu, ale jest to jakiś argument, że pieniądze z KPO zostaną w zasadzie wytransferowane z Polski. Polskie firmy niewiele na tym skorzystają.
To jest problem tak zwanego local content. Problem dosyć poważny, dotyczący w zasadzie wszystkich rozwiązań transformacyjnych, które przyjmujemy. Natomiast w naszym najlepszym interesie jest, żeby ten local content był jak najwyższy. No, tylko, że to można osiągnąć poprzez odpowiednie przygotowanie się do tego przedsięwzięcia. I nie chciałbym wchodzić w te wyliczenia, które przedstawił pan profesor Mielczarski, z tego względu, że on często przedstawiał wyliczenia nie mające pokrycia w rzeczywistości. Profesor Mielczarski między innymi mówił w roku 2014, że Polska osiągnie poziom udziału źródeł odnawialnych na pułapie około 25% dopiero w roku 2050. Przypomnę, osiągnęliśmy to już dawno temu, ten pułap. To nie jest tak, że profesor Mielczarski się nie myli. Chodzi tu o to, żeby zmaksymalizować ten pułap środków, który pozostaje w naszej gospodarce. I to można zrobić na kilka sposobów. Jeżeli chodzi na przykład o wykorzystanie naszego zaplecza portowego i stoczniowego w ramach przygotowań do budowy morskich turbin wiatrowych, jeżeli chodzi o budowę na przykład stacji rozdzielczych, które zresztą powstają w naszym kraju. Prawdziwe tutaj pytanie brzmi właśnie, na ile nasi rządzący przygotowywali nas przez te ostatnie, powiedzmy 10 lat rozmowy o projekcie morskich farm wiatrowych, na to, żeby z tych środków, o których wiadomo było, że musimy na wiatraki wydać, żeby jak najwięcej z nich zostało w kraju. No ale to jest pytanie właśnie do tego, co zrobiliśmy przez ostatnie 10 lat. Zrobiliśmy trochę, bo to nie jest tak, że Nie obserwujemy w tym momencie żadnych działań ukierunkowanych na to, żeby to polskie spółki korzystały z projektów energetyki odnawialnej, takich jak właśnie morskie farmy wiatrowe. Tutaj można odwołać się właśnie do zamówień składanych w Gdyni na budowę stacji rozdzielczych dla morskich farm wiatrowych. W polskich portach powstają specjalne terminale serwisowe i inżynieryjne. Jaka to będzie część? Pytanie właśnie do decydentów, osób, które kierowały tą gospodarczą stroną przedsięwzięcia, także na poziomie spółek, nie tylko na poziomie rządu.